Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Drem Horders Richarda Wojtymastej. Reewesa to książka non-fiction z pogranicza eseju społecznego, analizy politycznej i reportażu ekonomicznego. Autor stawia w niej tezę, że głównym problemem amerykańskiej nierówności nie jest wyłącznie najbogatszy 1%, lecz szersza górna klasa średnia, czyli najlepiej zarabiające 20% społeczeństwa. Reeves opisuje, jak ta grupa, często przekonana o własnej zasłudze i merytokratycznym sukcesie, utrwala przewagę swoich dzieci poprzez mieszkalnictwo, edukację, sieci kontaktów i reguły rynku pracy. Książka nie ogranicza się do krytyki, ale proponuje też zmiany instytucjonalne i kulturowe, które miałyby zwiększyć mobilność społeczną i wyrównać szanse. To analiza skierowana zarówno do czytelników zainteresowanych nierównościami, jak i do osób, które chcą zrozumieć, dlaczego amerykański ideał równej szansy coraz częściej rozmija się z praktyką. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego Reeves przenosi uwagę z 7% na górne, wanięte procent społeczeństwa? Najważniejszym ruchem intelektualnym tej książki jest przesunięcie punktu ciężkości z superbogatych na znacznie szerszą, bardziej liczną i politycznie wpływową górną klasę średnią. Reeves argumentuje, że to właśnie ona ma dziś największą zdolność do przechwytywania korzyści systemowych i przekazywania ich własnym dzieciom. Nie chodzi tylko o wysoki dochód, lecz o połączenie pieniędzy, wykształcenia, kompetencji kulturowych i dostępu do instytucji, które razem tworzą trwałą przewagę. Taka perspektywa jest ważna, bo objaśnia, dlaczego samo krytykowanie miliarderów nie rozwiązuje problemu nierówności. W praktyce to nie wąska elita finansowa, lecz znacznie liczniejsza grupa decyduje o wielu regułach gry, korzysta z nich codziennie i potrafi bronić ich w imię własnego interesu. Książka pokazuje więc nierówność nie jako odległy konflikt między bogatymi i biednymi, ale jako codzienny mechanizm reprodukcji klasy średniowyższej. Po drugie, mieszkalnictwo. Strefowanie i ukryte blokowanie dostępu do dobrych dzielnic. Reeves szczególnie mocno podkreśla rolę polityki mieszkaniowej, zwłaszcza lokalnych przepisów strefowych, które ograniczają budowę tańszych mieszkań i pośrednio zamykają dostęp do najlepszych okolic. Dla autora to nie jest neutralne planowanie przestrzenne, lecz jeden z głównych sposobów utrzymywania społecznej selekcji. Gdy zamożniejsze rodziny bronią jednorodnych dzielnic przed zabudową wielorodzinną, chronią nie tylko wartość nieruchomości, ale też dostęp do lepszych szkół, spokojniejszego otoczenia i sieci społecznych. W efekcie mieszkaniowy komfort staje się narzędziem reprodukcji klasowej. Książka dobrze pokazuje, że nierówność zaczyna się nie w abstrakcyjnej statystyce dochodu, lecz w bardzo konkretnych decyzjach o tym, kto może mieszkać obok kogo. To ważny temat, bo przestrzeń zamieszkania wpływa na wszystko inne, od jakości edukacji po szanse na pierwsze kontakty zawodowe. Reeves traktuje więc mieszkalnictwo jako kluczowy filtr amerykańskiego snu. Po trzecie, edukacja elit, legitymizacja przewagi i przewodzenie dzieciom przez system przyjęć. Drugim filarem argumentacji jest edukacja, a szczególnie mechanizmy, które wzmacniają pozycję dzieci z zamożnych domów jeszcze przed wejściem na rynek pracy. Reeves zwraca uwagę na legacy admissions, czyli preferowanie kandydatów powiązanych z absolwentami oraz na cały zestaw nieformalnych przewag, takich jak kosztowne zajęcia dodatkowe, podróże, wolontariaty, przygotowanie do rekrutacji czy nieodpłatne staże. W jego ujęciu szkoły i uczelnie nie tylko selekcjonują talenty, ale też porządkują dostęp do prestiżu w sposób, który premiuje kapitał rodzinny. To ważna diagnoza, bo obala prosty mit, że sukces akademicki jest wyłącznie wynikiem indywidualnej pracy. Reeves nie neguje znaczenia wysiłku, ale pokazuje, że wysiłek działa w środowisku nierównych startów. W praktyce oznacza to, że system, który miał nagradzać zdolności, coraz częściej nagradza umiejętność inwestowania w przewagę własnych dzieci. Książka nie krytykuje edukacji jako takiej, lecz jej funkcję jako mechanizmu selekcji klasowej. Po czwarte, zawody reglamentowane. Sieci kontaktów i rynek pracy ustawione pod uprzywilejowanych, Reeves opisuje również sposoby, w jakie górna klasa średnia utrzymuje przewagę na rynku pracy. Jednym z nich są licencje zawodowe i bariery wyjścia do profesji, które często ograniczają konkurencję i podnoszą koszty dostępu do dobrze płatnych zajęć. Innym, jeszcze subtelniejszym mechanizmem są sieci znajomości, staże i rekomendacje, czyli zasoby, które nie są formalnie zapisane w prawie, ale w praktyce silnie decydują o karierze. Dla autora problem polega na tym, że wiele z tych narzędzi jest przedstawianych jako naturalne lub rozsądne, choć w rzeczywistości pomagają tym, którzy już mają dostęp do odpowiednich środowisk. Książka pokazuje też, że rynek pracy nie jest czysto meritokratyczny, bo umiejętności nie działają w próżni. Kto ma czas, pieniądze i kontakty, łatwiej zdobywa doświadczenie, które później wygląda jak czysta zasługa. Dzięki temu Reeves odsłania mniej widoczny wymiar nierówności, w którym o sukcesie decydują nie tylko formalne kwalifikacje, ale też drzwi otwierane przez klasę społeczną. Na koniec moralny komfort uprzywilejowania i propozycja reform, które mają zwiększyć mobilność. Ważnym aspektem książki jest krytyka sposobu myślenia górnej klasy średniej o samych sobie. Reeves twierdzi, że wielu uprzywilejowanych ludzi widzi własną pozycję jako w pełni zasłużoną, co ułatwia im ignorowanie strukturalnych korzyści, z których korzystają. Taka postawa tworzy moralny komfort, bo pozwala wierzyć, że system jest sprawiedliwy, skoro nagradza pracowitość i talent. Autor pokazuje jednak, że to przekonanie bywa częściowo złudne, ponieważ sukces jest wzmacniany przez instytucje, dziedziczenie przewag i ochronę interesów grupy. Z tego powodu książka kończy się nie tylko diagnozą, ale też apelem o reformy, takie jak zmiany w polityce mieszkaniowej, bardziej otwarte zasady rekrutacji, ograniczanie barier zawodowych i szersze myślenie o dobru publicznym. Reeves nie proponuje rewolucji, lecz zestaw praktycznych korekt, które miałyby uczynić szanse mniej zależnymi od pochodzenia. To sprawia, że książka działa jednocześnie jako krytyka społeczna i program minimum dla bardziej otwartego społeczeństwa. Podsumowując, Dream Hoarders warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas nie tylko nierówność dochodowa, lecz także to, jak klasy średnio wyższe utrwalają przewagę bez otwartego naruszania prawa. Książka będzie szczególnie cenna dla osób zajmujących się polityką publiczną, socjologią, edukacją, mieszkalnictwem i rynkiem pracy, ale też dla czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć własną pozycję społeczną. Jej praktyczna wartość polega na tym, że nie zatrzymuje się na moralnym oburzeniu. Pokazuje konkretne mechanizmy, przez które szanse są zawężane, a potem łączy je z możliwymi reformami. Na tle wielu książek o nierównościach wyróżnia ją przesunięcie uwagi z elitarnego inne procenta na znacznie liczniejszą, codziennie wpływową górną klasę średnią. Dzięki temu Reeves oferuje mniej wygodną, ale bardziej użyteczną diagnozę. To książka, która zmusza do myślenia o tym, jak instytucje, wybory rodzinne i społeczne przyzwyczajenia wspólnie tworzą system, w którym amerykański sen staje się coraz mniej dostępny dla większości. Jeśli chcesz nas wesprzeć lichar w czas, Reeves, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.